Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj też piłka. Też, czyli z nami komentator sportowy Mateusz Borek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateuszu, dlaczego Jerzy Brzęczek został zwolniony?
No, prawdopodobnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek nie miał wystarczająco w sobie argumentów do tego, żeby wierzyć, że z Jerzym Brzęczkiem reprezentacja Polski udanie rozpocznie eliminację do piłkarskich Mistrzostw Świata 2022 i też nie był przekonany, że to jest reprezentacja pod wodzą tego trenera, która może coś ugrać podczas Mistrzostw Europy, a jednak będą oczekiwania spore po tym, co zrobił Nawałka, bo przypominam, że on dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
No tak, ale ja przypomnę, że od dwóch miesięcy w zasadzie reprezentacja nie gra. Przez te dwa miesiące, znaczy od ostatniego meczu z Włochami i tak wszyscy wieszali psy na reprezentacji i na trenerze, więc wydawałoby się, że jeżeli ma nastąpić zmiana trenera, to właśnie wtedy, a nie teraz, kiedy cisza, flauta Trzech Króli, ferie i tu bach.
No to trzeba znać się Zbigniewa Bońka. Ja go znam blisko 25 lat. Zbigniew Boniek musi pewne rzeczy po zdarzeniach przemyśleć sam, w spokoju. Ja muszę powiedzieć, że ta decyzja została podjęta przez prezesa absolutnie jednoosobowo. Nie wiedział o tej decyzji żaden z wiceprezesów PZPN-u. Nie wiedział o tej decyzji żaden z członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ani też żaden piłkarz reprezentacji Polski z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, bo wczoraj po ogłoszeniu tej decyzji otrzymałem kilka SMS-ów od reprezentantów Polski. Czy to prawda i dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie oni mają grupę WhatsAppową i no gdzieś się komunikali, nie ukrywając zaszokowania takiej decyzji.
No Mateusz, ale to wygląda tak. Trochę jak kaprys Zbigniewa Bońka. No, Zbigniew Boniek jest człowiekiem przekonanym o tym, że ma rację. Dał temu wyraz w komentarzu, że mówiąc, że skoro podjąłem decyzję o zwolnieniu Jurka, to jest to decyzja dobra i przemyślana. Gratuluję, ale zupełnie serio, dobrze, zostawmy Jerzego Brzęczka, chociaż przypomnę, że to Zbigniew Boniek go powoływał i powinien wziąć odpowiedzialność za tę decyzję na siebie. Tymczasem rozumiem, że teraz okazuje się, że to Brzęczek był winny, a wszyscy inni są okej. Okay.
Czy prawdopodobnie Zbigniew Boniek bierze decyzję na siebie, a ja powiem jeszcze coś innego. Wydaje mi się, że taką decyzją też Zbigniew Boniek troszeczkę przesuwa odpowiedzialność za wynik i sposób gry za piłkarzy, bo Zbigniew Boniek praktycznie w piłce europejskiej wygrał wszystko z reprezentacją, był kilka razy na Mistrzostwach Świata i sięgnął po medal. I zawsze twierdził, że trener jest albo trochę lepszy, albo trochę gorszy, natomiast na samym końcu wygrywają albo przegrywają mecz piłkarze. I wydaje mi się, że dzisiaj przy nowym selekcjonerze, bo podejrzewam, że już takie rozmowy się toczą, że ma go w głowie Zbigniew Boniek i w tej chwili dogrywa tylko detale nowego kontraktu, on chce, żeby gdzieś została przesunięta ta odpowiedzialność na piłkarzy, bo nie ma co ukrywać. Jerzy Brzęczek, mimo że awansował do Mistrzostw Europy, był takim trenerem niekochanym przez polskie społeczeństwo. Wydaje mi się, że jemu zabrakło takiego meczu symbolu, tak jak kiedyś Leo Benhaker potrafił ograć Portugalię na Śląskim, tak jak Adam Nawałka gdzieś kupił nasze serca zwycięstwem z Niemcami. Nie miał takiego meczu symbolu Jerzy Brzęczek. Gdzieś ta reprezentacja była sinusoidalna w swojej formie. Wydaje mi się, że
w jednym była stała. W jednym była stała, to znaczy jak przychodził silniejszy rywal, to przegrywaliśmy. A jednak czasami chciałoby się, żeby było tak jak w piłce, że potrafimy wygrać z silniejszym. No właśnie z Niemcami czy z Portugalią. Tak się niestety nie stało. Słuchaj, no dobrze, Jerzy Brzęczek odejdzie. Pewnie gdzieś pracę znajdzie. Bo jak patrzę na bilans jego spotkań reprezentacyjnych, to nie jest on jakiś tragiczny. Liczby go nie skazują. Natomiast, no dobrze, kto będzie jego następcą?
Wydaje mi się, że ktoś, kto mówi równie dobrze w języku włoskim, jak i angielskim.
Czyli jednak szukamy za granicą, tak?
Wydaje mi się, że tak. Nie sądzę, żeby dzisiaj był gotowy kandydat na rynku polskim. Na pewno jest kilku trenerów, takich jak Probierz, Stokowiec, Paprzon czy Magiera, których bardzo ceni Zbigniew Boniek, ale wydaje mi się, że nie powierzy trenerowi niedoświadczonemu startu na Mistrzostwach Europy i startu eliminacji, bo jednak jak popatrzymy na kalendarz, on jest niesamowicie przeładowany w 2021 roku. Kadra zagra minimum 15 meczów. Jeśli zagramy tylko 3 mecze na Euro, z tego no, 13 spotkań minimum.
Nie mów tak, mamy nadzieję, że jednak zagramy trochę więcej na Euro. Jak się popatrzy na naszą grupę, co prawda, to szanse są średnie, bo jesteśmy w grupie z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją. Nie wygląda to jakoś rewelacyjnie.
nie wygląda rewelacyjnie, ale ja myślę, że musimy troszeczkę wrócić do argumentacji tutaj dotyczącej jakby samego Brzęczka, bo wydaje mi się, co zdecydowało. Po pierwsze, Zbigniew Boniek kilka miesięcy przed tymi meczami jesiennymi powiedział tak, Liga Narodów będzie weryfikować i mecze Ligi Narodów z tymi mocnymi, a więc Holandią i Włochami. Tutaj była klapa, to absolutnie nie wyszło. I gdybyśmy dzisiaj mieli spojrzeć na kadrę Brzęczka, na pewno brak zbudowania hierarchii, na pewno brak umiejętności wygrania sposobem, pomysłem z lepszymi od siebie i na pewno brak przyporządkowania piłkarzy do poszczególnych pozycji oraz brak wykorzystania właściwego najlepszego piłkarza świata. Bo Robert Lewandowski jest dzisiaj najlepszym piłkarzem świata w reprezentacji, tego w ostatnich meczach nie było widać. Jego bilanse są kompletnie różne od tego, co pokazywał za kadencji Adama Nawałki. I nowy trener przede wszystkim musi znaleźć sposób, żeby właściwie dla kadry narodowej wykorzystać najlepszego piłkarza świata, który wciąż tutaj przyjeżdża po to, żeby wygrywać z tą kadrą.
No, Robert Lewandowski, cokolwiek mówić o jego sukcesach za granicą, z polską kadrą tego sukcesu nie osiągnął. A Zbigniew Boniek osiągnął, Dejna nawet osiągnął, daj Boże zdrowie. Wszyscy osiągnęli, tylko właśnie nie Robert Lewandowski. Posłuchaj, jesteśmy rzeczywiście w bardzo mocnej grupie. Jesteśmy też w grupie z Anglią w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze przyszłorocznych. Powiedz mi, czy polska piłka, czy Robert Lewandowski ma szansę na osiągnięcie dużego sukcesu z reprezentacją, na takie ukoronowanie swojej kariery? Przypomnę, że Lewandowski będzie miał w tym roku 33 lata.
Na pewno Robert Lewandowski oszukuje fizjologię i wydaje mi się, że on jeszcze jest w stanie grać w piłkę na bardzo wysokim poziomie 3-4 lata, także nie sądzę, że Mistrzostwa Świata w Katarze, na które wierzę, że pojedziemy, że będą jego ostatnim turniejem. Sądzę, że przed nim na pewno jeszcze jedno Euro i być może jeszcze jedne Mistrzostwa Świata. Nie wiem, czy wtedy w podstawowym składzie, czy w roli Jokera. To jest bardzo ciekawe pokolenie reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że też taki kolejny zarzut, który można sformułować, jest taki, że większość jednak tych zawodników nie potrafiła w reprezentacji przez 2,5 roku pracy Jerzego Brzęczka. To jest czas wystarczający, żeby pewne rzeczy uformować. Oni nie potrafili grać na poziomie, który prezentują praktycznie co tydzień w rozgrywkach klubowych, grając w mocnych ligach europejskich. Mam na myśli chociażby Anglię, Niemcy czy też Włochy. Mówię w pierwszej kolejności o Klichu czy Zielińskim.
Posłuchaj, a czy Jerzy Brzęczek dokonał, zrobił z reprezentacją coś dobrego? Czy możemy go za coś pochwalić? Czy tylko powiemy sobie, no tak, odszedł, bo nie wygrywał z Włochami i z Holandią?
Znaczy, na pewno trzeba go pochwalić za zachowanie ciągłości polskiego futbolu, bo ja się wychowałem w latach, kiedy tęskniłem przez 16 lat za uczestnictwem Polski w wielkim turnieju i wiem, jak się oglądało Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata bez reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że jednak awans do Mistrzostw Europy, może to nie był wielki sukces, ale to był solidnie wykonany obowiązek, pewnie
awansował dobrze. Słuchaj, porozmawiamy, jeśli pozwolisz, oczywiście o pieniądzach, o wielkich pieniądzach, które wygląda na to, że mogą odpłynąć z piłki nożnej. Porozmawiamy nie tylko o szansach w tym roku reprezentacji Polski, ale o tym, dlaczego jesteśmy gorsi od Białorusi, Czech czy Danii. Ale o tym wszystkim porozmawiamy na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy, kłaniamy się nisko.
Kłaniamy się.
No dobrze, to skoro jesteśmy z naszymi drogimi internautami, których prosimy, zostańcie z nami, to zacznę może już nie od Jerzego Brzęczka, chociaż właściwie jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to nie jest tak, że to Robert Lewandowski zwolnił trenera? Pamiętasz to spotkanie, wszyscy pamiętamy, spotkanie z Włochami, po którym wymowne milczenie Roberta Lewandowskiego pytanego o koncepcję gry z silniejszym przeciwnikiem, zostało odnotowane przez wszystkich. Twój kolega z TVP Sport, Maciej Iwański, napisał na Twitterze, czy Robert Lewandowski zwolnił dziś na antenie TVP Sport selekcjonera Jerzego Brzęczka. To było bardzo wymowne. To co, to Lewandowski zwolnił, czy jednak Boniek?
Mowa jest srebrem, milczenie złotem. Na pewno te 7,6 sekundy nie pomogło wtedy w odebraniu Jerzego Brzęczka przez kibiców i dziennikarzy, bo jednak ta cisza Roberta po beznadziejnym meczu reprezentacji Polski była wymowna. Polacy miotali się wtedy po boisku. Ja pamiętam taką historię, że Kuba Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej, wchodzi zwykle po meczu do szatni i on prosi piłkarzy o to, żeby wyszli do strefy mieszanej, do dziennikarzy na wywiad. I podszedł do Roberta i zapytał, czy jest gotów na to, żeby udzielić wywiadu jako kapitan po tym słabiutkim spotkaniu w Reggio di Emilia. Robert odpowiedział mu pytaniem, czy na pewno chcesz. On odpowiedział, no oczywiście, jesteś kapitanem reprezentacji i dziennikarze proszą, żebyś zajął jakieś stanowisko. Wtedy się pojawiła ta cisza. Potem też pewnie Jerzy Brzęczek sobie nie pomógł, mówiąc po słabszym meczu Roberta w reprezentacji, że brakowało go na pierwszym treningu i być może to zdecydowało, że do końca no, nie wypełnił wszystkich zadań taktycznych. No tak. To są takie oczywiście, nie, to są, wiesz,
to są
z jednej
niuanse, detale.
To są niuanse. Z jednej strony trener szuka show troszeczkę w swoich wypowiedziach, z drugiej strony czasami to jest niefortunne i się naraża, bo to zapamiętują kibice, to zapamiętują dziennikarze. No nie możesz w ten sposób gdzieś publicznie mówić na temat zawodnika, którego dotknął Klopp, dotknął Guardiola, Ancelotti, Heinkesa, a w tej chwili pracuje z Hansi Flickiem. No są to dosyć ryzykowne tezy, za które potem trzeba płacić.
No dobrze, to mamy to, miejmy to już za sobą. Ja cię już spytam o to, co... Znaczy, to... Co, czego nie widać w piłce, a o czym my wiemy, że jest, czyli o wielkie pieniądze. Bayern podobno na każdym meczu, nie wiem, czy Ligi Mistrzów, czy w ogóle, traci 4 miliony euro. Traci, dlatego że stadion jest pusty. Pandemia uderzyła we wszystkie dziedziny naszego życia, w sport również, jak widać, bardzo mocno. Przełożone Mistrzostwa Europy, przełożona Olimpiada w Tokio. Powiedz mi, czy te wielkie pieniądze wrócą do sportu? Czy to, nie wiem, czy to będzie jakaś wielka
rozmawiałem z kilkoma fachowcami, którzy dosyć dobrze orientują się w realiach sportowego biznesu i sportowego marketingu. Oni twierdzą, że to jest nawet okres do 10 lat, żebyśmy wrócili jakby do tego poziomu, który obowiązywał przed pandemią. Ty wspomniałeś Bayern Monachium. No Bayern Monachium szacuje się, że traci w tej chwili rocznie około 100 milionów euro przychodu. To jest oczywiście związane z brakiem publiczności, z brakiem dnia meczowego, ale też pamiętajmy, to jest szeroko rozwinięty marketing, merchandising, sklepiki, pamiątki. Wszystko w tej chwili się przeniosło do online, natomiast gdzieś w te dni meczowe no i następuje taka intensyfikacja uczuć kibica w stosunku do klubu i wtedy chętniej sięga do kieszeni, żeby wydać parę euro. Też dzisiaj wydaje ten kibic mniej, no bo też się martwi o swój los, martwi się o pracę. Także no na pewno ten kryzys, epidemia, pandemia, ona dotknęła również zawodowy sport, chociaż o Bayern się specjalnie nie martwię, ponieważ Bayern jest
najzdrowszy. Ja wiem, to jest wielka fabryka, ona sobie na pewno poradzi. Ale wiesz, ale to Karl-Heinz Rummenigge, bohater mojej młodości, nie żeby mój ulubiony, bo to jednak Niemiec, no ale bohater mojej młodości, powiedział, sport już się zmienia. Wielkie firmy nie są w stanie wydawać takich pieniędzy jak przed pandemią, spadną pensje zawodników, a wrócą do normalnych, czyli starszych, dawniejszych rozmiarów, bo obecnie poszły za daleko. Przewiduje też Rummenigge, iż spadną ceny transferów, że już te rekordy niebotyczne, bo to już szło w setki milionów, już nie wrócą, przynajmniej nie od razu.
Czy zgadzam się, że w większości przypadków lig i klubów na pewno spadną ceny zawodników. Czy spadną pensje? Ja myślę, że spadną pensje zawodników dobrych albo solidnych, bo za tych najlepszych i tym najlepszym wciąż się będzie bardzo dobrze płaciło. Ja sobie nie wyobrażam, żeby dzisiaj piłkarze tacy jak, nie wiem, Messi, Neymar, Ronaldo, Lewandowski chcieli schodzić ze swoich pensji. Oni to mogą zrobić raz symbolicznie, żeby uratować kilkudziesięciu pracowników klubu. Natomiast jak zasiada twardo przy stole negocjacyjnym, który z czołowych menadżerów świata, tacy mają w swoich stajniach, brzydko mówiąc, piłkarzy, czyli mam na myśli, nie wiem, Georgia Mendesza, Mino Raiole, czy też Piniego Zachawiego, to proszę mi uwierzyć, oni tam wcale nie myślą o specjalnych obniżkach kontraktów dla piłkarzy. Ja widzę więcej problemów finansowych w innych sportach, nie tak popularnych, nie tak eksponowanych, nie tak pełnych pieniędzy jak piłka nożna, bo my piłkę kochamy, my piłką się pasjonujemy, natomiast no, trzeba powiedzieć, że też sport to jest kilkadziesiąt albo kilkaset innych dyscyplin.
No właśnie, Olimpiada w Tokio miała się odbyć w zeszłym roku. Jak wiemy, nie odbyła się i została przeniesiona na ten rok. No a Japończycy zdaje się już mają dość tego pomysłu. Tam kolejne sondaże pokazują, że Japończycy mówią nie, wcale nie chcemy, żeby ona się odbyła. Niech oni już tu lepiej nie przyjeżdżają.
Ale igrzyska się odbędą. Zapewnione są praktycznie wszystkie krajowe komitety olimpijskie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, przez organizatorów. Powiem więcej, Japończycy twierdzą, że te igrzyska odbędą się z kibicami. Powiem jeszcze więcej, Japończycy twierdzą, że te igrzyska odbędą się z kibicami z całego świata. No tutaj byłbym dosyć sceptyczny, bo my wciąż nie mamy takiego, powiedziałbym, puentującego całą dyskusję, też komunikatu ze strony Europejskiej Federacji Piłkarskiej, jak będą wyglądać jednak te nienormalne Mistrzostwa Europy, bo pamiętajmy, że one odbywają się w kilkunastu miastach, w kilkunastu krajach. Ja sam jestem ciekawy, czy te wszystkie kraje podczas tego ostatecznego posiedzenia zostaną przystemplowane przez UEFA i czy w tych wszystkich miastach, we wszystkich krajach ten turniej się odbędzie. Z drugiej strony pamiętajmy, no to są jednak po pierwsze nakłady sponsorskie, to są nakłady rządowe, to są nakłady samorządowe, także no też tutaj niechętnie ktokolwiek będzie się z pierwotnie podpisanych kontraktów na organizację kilku meczów na Mistrzostwach Europy wycofywać.
A jak się gra, jak sądzisz, no ty nie grasz, ale ty komentujesz, jak można w ogóle grać, komentować też mecze bez kibiców? Ten sport bez kibiców to nie tylko przecież piłka, no, lekko atletyka bez kibiców, futbol bez kibiców, to nie jest to samo.
No są takie zawody, które wybierasz dlatego, żeby mieć kontakt z publicznością, żeby cały czas czuć nie tylko adrenalinę wynikającą z tego, co robisz, ale też z odbioru, przede wszystkim tego na arenie zmagań. I inaczej się czuje artysta na scenie bez publiczności, inaczej czuje się aktor w teatrze bez publiczności, który gra tylko w przedstawieniu online, to też inaczej czuje się sportowiec na arenie zmagań, w tym piłkarz na boisku. Na pewno są to takie drużyny głośne, bo słychać podpowiedzi z ławki rezerwowych, słychać podpowiedzi pomiędzy poszczególnymi formacjami. Natomiast no nie ma co ukrywać, nawet dzisiaj wynikające z technologii, te zabiegi kosmetyczne wielkich stacji telewizyjnych, które gdzieś nam przygotowują tak, sztuczną publiczność.
Tak, publiczność no,
jest to robione, jest to robione po to, żebyśmy znaleźli jakiś substytut normalnego dopingu.
Posłuchaj, zmieniając nieco tylko temat na piłkę nożną krajową, powiedz mi, dlaczego my jesteśmy, no wygląda na to, że jesteśmy krajowo, klubowo gorsi od Węgier, od Danii, od Czech, bo tam kluby wchodziły do Ligi Mistrzów i to do fazy nie tylko grupowej, ale wychodziły z niej. Białoruś, przypomnę, Batę Borysów, Ferencvaros na Węgrzech, no jakieś duńskie kluby, których nazwy nie jestem w stanie wymienić. To wszystko tam jakoś, przynajmniej od czasu do czasu, niech będzie, że rzadko, ale jakoś, coś się uda. A tutaj 40 milionów jednak i co, klęska?
I to boli. I to boli, bo Polacy kochają futbol, bo jesteśmy liczną nacją, bo potrafimy chyba produkować telewizyjnie te rozgrywki na najwyższym europejskim poziomie, zdecydowanie lepiej niż w wielu krajach, które wymieniłeś. No też, żeby się statystycznie obronić, pamiętajmy, że jednak chyba 5 lat temu Legia Warszawa grała w fazie grupowej Champions League, radziła sobie fajnie z Realem Madryt czy Sportingiem Lizbona, ale też pamiętajmy, że ta Legia wtedy należąca do poprzednich właścicieli, gdzie jeden z nich dzisiaj jest wyłącznym właścicielem, no grała jednak regularnie w Lidze Europy i wychodziła z tej grupy. Ja sądzę, że dzisiaj przy tym regulaminie, który też się troszeczkę zmienił, bo wtedy ta reforma Platiniego dawała jednak słabszym krajom trochę możliwości, no Liga Europy była takim realnym, powiedziałbym, celem biznesowym i sportowym polskiego klubu.
Ale dlaczego? Powiedz mi dlaczego, przepraszam, bo ja może czegoś nie rozumiem. W polskiej piłce brakuje pieniędzy? Znaczy to jest o tyle dziwne,
brakuje,
że...
Brakuje.
A dlaczego? Brakuje. No mamy 40 milionów kibiców i to nie są biedni kibice. To nie jest tak, że jesteśmy tak biednym krajem, że po prostu ludzie nie kupią koszulki, że ludzie nie pójdą na mecz. Ludzie pójdą na mecz. Zobacz, co się dzieje z meczami siatkówki. To tam tłumy walą na spotkania siatkówki i gdyby hale były większe, to tłumy waliłyby pewnie jeszcze większe.
No tak, ale są dwie ligi w Polsce, które można powiedzieć, że są ligami na poziomie światowym. To jest Liga Siatkówki Mężczyzn i Liga Żużlowa, która tak naprawdę jest tylko u nas, bo powolutku nawet te kraje, w których ten żużel funkcjonował, wycofują się z rozgrywek ligowych, nie widząc tam większego zainteresowania. Nawet jeśli przeciętny Polak, mówię przeciętny, nie odnoszę się do niczego poza stanem portfela, uważa, że piłkarz dzisiaj w Polsce zarabia bardzo dużo, to jest to wciąż bardzo mało w skali dużej piłki w Europie. Brakuje nam strategii, brakuje nam cierpliwości, brakuje nam ciągłości. To bardzo często jest związane też, powiedziałbym, z dosyć wątpliwą jakością i wiedzą na stanowisku dyrektora sportowego, albo czasami po prostu brak kompetencji tego dyrektora sportowego, brak decyzji w takiej relacji z właścicielem, że znaczy, na samym końcu...
A może to jest tak, jak kiedyś mówiono przynajmniej, że to jest wina polskich trenerów. I na dowód, na potwierdzenie tej tezy przytaczano taki argument, że polscy trenerzy nie odnoszą sukcesów za granicą. O ile polscy piłkarze grają gdzieś, no to w zasadzie nie ma poważnego klubu czy reprezentacji, którą rządziłby, dowodziłby polski trener.
No coś w tym jest. Praktycznie ostatnim polskim trenerem, który coś znaczył w dużej piłce europejskiej, był trener Henryk Kasperczak.
Jacek Gmoch. To
była końcówka lat 90. Wcześniej Jacek Gmoch. Trener Kasperczak potem prowadził kilka reprezentacji afrykańskich, ale rzeczywiście no, nie ma specjalnego popytu na polskiego trenera za granicą.
Dlaczego?
Nawet zauważmy, Adam Nawałka, 2016 rok, ćwierćfinał Mistrzostw Europy, przegrany karnymi z reprezentacją Portugalii. To nie jest tak, że rzuciły się od razu różne kluby, żeby trenera Nawałkę zatrudniać. Mówię o tym większym futbolu, a nie egzotycznym nad Zatoką czy w dalekich krajach azjatyckich. No nie ma przekonania. Prawdopodobnie to wynika też z tradycji, to wynika też z takiego przeświadczenia, że nie mamy mocnego know-how trenerskiego, że są dzisiaj szkoły najlepsze w Europie, głównie portugalska, bo ona fantastycznie w tej chwili wychowuje, kształci trenerów. Niemcy głównie ufają swoim albo też trenerom niemieckojęzycznym pochodzącym z Austrii czy ze Szwajcarii, bo jeśli ktoś się wyróżnia, załóżmy w Salzburgu, albo ktoś się wyróżnia w Bernie, to łatwiej go wyciągnąć, łatwiej się z nim dogadać i przeszczepić jakby jego filozofię funkcjonowania w klubie, prowadzenia zespołu do Bundesligi, niż zabierać dzisiaj polskiego trenera.
No to już jeszcze jedna sprawa. Porozmawiałem, przekonywałeś, że Robert Lewandowski jeszcze pogra. Ja zerknąłem na to, ile lat ma Lewandowski, ile lat mają ci...
32.
Tak, ale ja, ponieważ jestem podły, to liczę wszystkim wiek rocznikowo, czyli Lewandowski skończy w tym roku 33 lata, a to jest w ogóle młodzieniaszek, bo Messi skończy lat 34, Ronaldo 36. Zlatan Ibrahimowicz właśnie przesądził o wyniku spotkania ligowego we Włoszech, mając lat 39 w tej chwili, to znaczy, że pewnie zaraz będzie miał 40. Kurczę, ja popatrzę na polskich skoczków narciarskich. Kiedyś przecież tam jakieś dzieci skakały. Jakiś Matti Nykänen miał, zdaje się, 16 lat, jak tam zaczynał skakać. A teraz proszę bardzo, stok 34, żyło 34, Kubacki, dziecko zupełne 31 lat. Jak się na to popatrzę, to nie wiem, 30-latkowie to są dawni 20-latkowie, tak?
Przesuwa się ta granica. Na pewno dzisiaj jest inna świadomość organizmu, dzisiaj jest inna suplementacja. Dzisiaj wokół każdego sportowca, który uprawia sport zawodowy na określonym poziomie, jest cały sztab ludzi, od trenera przygotowania fizycznego, przez dietetyka, nawet przez tak zwanego trenera snu, którego zatrudniają czołowi piłkarze świata, bo nie wiem, czy o tym słyszałeś.
Nie,
ale
to przyznam, że...
No tacy zawodnicy jak na przykład Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski nie trzymają telefonu komórkowego przy łóżku, nie mają żadnego złego światła. Chodzi o to, żeby gdzieś ta faza snu głębokiego była dłuższa, była pełniejsza, żeby ta regeneracja organizmu była zupełna. To są może niuanse, to są detale, które dają ci, nie wiem, 0,5%, 1%, 2% poprawienia pewnych parametrów. Ja pamiętam, rozmawiałem ostatnio z Robertem na temat ostatniego zgrupowania Bayernu Monachium i opowiadał mi, że przeanalizował sobie wyniki badań z kilku lat z trenerem, który odpowiada za przygotowanie fizyczne i jeszcze sami gdzieś szukali sposobu, jak poprawić pewne parametry organizmu.
No, znaczy jeszcze jednak... poprawić, nie tyle utrzymać.
Jeszcze poprawić. Nie, jeszcze poprawić i Robert to zrobił. I Robert to zrobił i zobaczmy nawet w tym sezonie, jak wyglądają te krótkie odcinki, jak wyglądają sprinty, w jakim tempie Robert to potrafi biegać. Także uważam, że piłkarz, sportowiec może się uczyć całe życie, nawet po 30.
Ale zobacz, ale przepraszam, patrz na lata, patrz na Zbigniewa Bońka. Przecież on kończył karierę, kiedy miał 32 lata, a grał w Juventusie, grał w Romie. No to jednak były duże kluby. Wtedy Liga Włoska była tą największą ligą świata, najdroższą i taką naj. On też miał przecież trenerów, też miał odnowę biologiczną, masażystów. Dlaczego wtedy te 32 lata to już był wiek zupełnego emeryta? A teraz, proszę bardzo, początek kariery.
No wtedy były laboratoria, ale pewnie w tej chwili laboratoria są nowocześniejsze i też ta suplementacja wygląda troszeczkę inaczej. Do tego no to są sprawy bardzo indywidualne. Zbigniew Boniek, tak jak powiedziałeś, nie widział już sensu grania w reprezentacji Polski, bo nie wieszczył tamtej reprezentacji, w której kończył karierę, że może zrobić sukces i zagrać w dużym turnieju z powodzeniem. Jeśli chodzi o futbol klubowy, pamiętam, Zbigniew Boniek miał zarówno propozycję przedłużenia kontraktu w Romie, jak i miał doskonałą finansową ofertę z Tottenhamu Londyn. Ale też pamiętajmy, że jednak Zbigniew Boniek wyczuł wtedy, że zmienia się świat, że należy rozpocząć coś nowego. Otworzył agencję marketingową, zajął się sprzedażą praw telewizyjnych, zainwestował sporo pieniędzy w nieruchomości. On czuł, że to jest ten właściwy moment, którego nie można przegapić, żeby zapewnić sobie od razu fajne, atrakcyjne i dobrze płatne życie po życiu. Także to są sprawy bardzo indywidualne. Ja znam piłkarzy, którzy w wieku 30 lat nie mają motywacji, a są tacy, którzy dopiero po 30 rozumieją, że może nie wszystko było właściwie prowadzone w wieku lat 22-23 i wtedy nabierają takiej pełnej profesjonalizacji życia i traktowania swojego zawodu po to, żeby jeszcze sezon, jeszcze dwa, jeszcze się tym cieszyć, jeszcze się fajnie zmęczyć, jeszcze niech ten obiad inaczej smakuje po treningu.
Czy Lewandowski nie ma pecha, że żyje w czasie, w epoce no, tych dwóch wielkich gigantów, Messiego i Ronaldo? Może jakby taki Lewandowski, kurczę, 10 lat wcześniej, nie było kogoś takiego, kto by tak dominował jak ta dwójka.
No ci są jednak brutalni, systematyczni i fenomenalni od lat kilkunastu, także no, nawet te 10 lat to byłoby za mało. Ja sądzę, że w pewnym momencie, kiedy Robert wchodził w ten świat piłki na najwyższym poziomie, to byli jego idole, to byli ludzie, na których się wzorował. On dążył do tych rekordów, on dążył do takiego statusu, on chciał być tacy jak oni. Gdzieś ta, powiedziałbym dzisiaj, rywalizacja, konkurencja, wydaje mi się, że Lewandowskiego nieprawdopodobnie nakręca. Ona jest taką gigantyczną motywacją, żeby każdego dnia stawać się jeszcze lepszym, idąc na każdy trening Bayernu.
Słuchaj, a on jest w tym taki trochę niepolski, bo polski byłby wtedy, gdyby przykładnie, jak przystało na naszą tradycję, przepił swój talent. Gdyby był takim George'em Bestem, no, który nie był może Polakiem, ale proszę, pamiętamy go do dzisiaj, bo nie tylko świetnie grał, ale i świetnie później pił. Gdyby ulubioną dyscypliną Roberta Lewandowskiego, jak każdego Polaka, było 4 razy 100, 4 razy 100 gramów.
Słuchaj, zrozumiałem. No, ja wiem, że się fajnie publicystycznie sprzedaje takie stereotypy piłkarza, ale uwierz mi, że jestem blisko reprezentacji od 20 lat i nawet to pokolenie, które wywalczyło awans do finału Mistrzostw Świata w Korei. Oczywiście czasami gdzieś tam była impreza po zwycięskim spotkaniu, natomiast na co dzień to jednak było profesjonalne podejście, bo nigdy ci ludzie by się nie utrzymali.
Jasne, ale Lewandowski jest hiperprofesjonalny, jest nieprawdopodobnie profesjonalny. Lewandowski... Bardzo mi to imponuje, naprawdę, bo ta jego systematyczność jest zupełnie nieludzka. Przepraszam cię, Terlecki to był wybitny talent, zresztą obu Terleckich.
Tak, ale... Kilka myślę, że rzeczy zdecydowało o tym, że Lewandowski jest tu, gdzie jest. Po pierwsze, zaciętość, upór, nieprawdopodobna ambicja, do tego jednak sporo talentu. Może to nie był taki talent, powiedziałbym, brylantowy, czystej wody, gdzie oglądałeś mecz i od razu, nawet nie znając się na piłce, zwracałeś uwagę, że Lewandowski minie 5 czy 6, no, zakręci.
Ale właśnie on sam mówi, że on jest średnio wyszkolony technicznie, że on tam w dribblingach...
On ma kapitalną technikę użytkową, ale nie jest typem driblera.
Takiego
króla podwórka, który gdzieś samoczynnie stawał się gwiazdą drużyny trampkarzy. ale on od samego początku gdzieś te osiągnięcia swoje dotyczące liczby bramek miał fenomenalne. A potem to była praca, potem to był upór, potem to była konsekwencja, bo jednak trzeba powiedzieć, w wielkim futbolu, najczęściej w wielkim sporcie 20% to jest talent, 30% to jest talent, a resztę codzienność, praca, świadomość i głód. On jest cały czas głodny i to jest, myślę, ważne, a poza tym nie ma kompleksu, bo żeby jeszcze tutaj tylko powiedzieć dwa zdania. Lewandowski uparł się na określone warunki w Dortmundzie. Dortmund tego nie chciał spełnić, Lewandowski zagrał do końca, wywalczył dla nich kolejną Champions League i odszedł za darmo. Lewandowski, jak przychodził do Bayernu, po pierwsze, najpierw się uparł, żeby być piłkarzem pierwszego składu, potem, żeby być najlepszym snajperem, potem, żeby być najlepszym zawodnikiem, a na samym końcu, żeby być najlepiej opłacanym zawodnikiem. No, nikt by nie pomyślał 15 lat temu, że w najlepszym, największym niemieckim klubie to reprezentant Polski będzie najważniejszym piłkarzem, najlepszym piłkarzem i najlepiej zarabiającym.
Ale wiesz,
piłkarzem.
Że Polacy tak myśleli, a kurczę, a może by jednak poszedł do tego Realu. Tam po prostu ciachał te tytuły jeden za drugim. Co prawda Real ich tak nie zdobywa, no ale legenda Realu.
Na to był chyba dobry czas 2-3 lata temu, bo Robert no przede wszystkim chciał dotknąć innej ligi. I nie ma co ukrywać, no, był kibicem Realu jeszcze jako dzieciak, chciał tego spróbować. No, no, myślę, że to ten klub zawsze wpływał na wyobraźnię wielu młodych chłopaków.
To dlaczego się nie udało, biznesowo się nie udało po prostu, nie dało się dogadać?
Biznes i nie chodziło o indywidualny kontrakt Lewandowskiego, tylko o kwotę transferu między Realem Madryt a Bayernem Monachium. No, Bayern też wiedział, kogo ma. I żądał tyle, żeby wygenerować takie środki, które pozwoliłyby mu no, błyskawicznie ja wiem, i skutecznie to, tę lukę zapełnić.
Ktoś w niemieckiej gazecie napisał, że Bayern żądał tyle, żeby móc kupić odrzutowiec pełen młodych piłkarzy.
Ale zobacz, jaką mamy dzisiaj sytuację. Dzisiaj mamy Lewandowskiego, któremu zostały tak naprawdę jeszcze trzy rzeczy moim zdaniem w życiu. Nie wiem, czy to się uda wypełnić. Pierwszy, jakaś pieczątka i stempel na sukcesie reprezentacji.
Tak, tak,
drugi, dogonienie tego fenomenalnego sezonu 7-1-7-2 Gerda Millera, który strzelił 40 bramek w jednym sezonie. Robert ma już w tej chwili 21 goli po 16 kolejkach. No i trzecia sprawa, nie wiem czy w ogóle możliwa, 365 bramek Gerda Millera w Bundeslidze. Robert już jest trzeci, traci 11 goli do legendy Schalke Klausa Fischera, który ma 268 bramek, no ale to jest jednak cały czas ponad 100 goli jeszcze do Gerda Millera. Nie wiem, może się uda.
No może się uda. Życzymy Robertowi Lewandowskiemu, żeby żeby pobijał wszystkie rekordy, chociaż oczywiście najbardziej mu życzymy, żeby odniósł wielki sukces z reprezentacją. Ja naprawdę już mam dość oglądania tego, jak polska reprezentacja gra ładnie. No, choćby nawet wtedy, jak w tym Euro, jak przegrywała z karnymi z Portugalią. Ja chcę, żeby nasi wygrali. Ja chcę, żeby nasi zdobyli medal. No. Jestem na tyle stary, że pamiętam jeszcze ten medal w Hiszpanii i oczekuję, że to, bardzo proszę, żeby spełnić oczekiwania starego kibica i jeszcze tak, i jeszcze raz coś zdobyć.
Ja też proszę, bo mam takie wrażenie, że jednak mamy w tej chwili bardzo ciekawe pokolenie zawodników z Wojtkiem Szczęsnym w bramce z Juventusu, z Łukaszem, który jest jego świetnym konkurentem z West Hamu. Mamy
a właśnie, a propos, czy to, przepraszam, ty jesteś mądrzejszy, to wytłumacz. Czy to dobrze, że mamy bramkarzy, którzy się zmieniają, czy to nie jest tak, że trener, który ktokolwiek nim będzie, powinien postawić na jednego, powiedzieć, sorry, może ty drugi jesteś równie dobry, no ale bramka jest jedna, nie ustawimy tutaj dwóch.
Widzisz, i wracasz do pewnej decyzyjności, której moim zdaniem przez kadencję 2,5 roku brakowało Brzęczkowi, że on sobie nie potrafił zbudować hierarchii na poszczególnych pozycjach. Kto jest tym pierwszym prawym obrońcą, kto pierwszym lewym, kto pierwszym bramkarzem, jak przeporządkować dokładnie, który sektor boiska piłkarzy w środkowej strefie, jakim systemem grać. No kilku rzeczy zabrakło, a zabrakło je dlatego, że moim zdaniem w życiu to jednak na pewnych stanowiskach liczy się decyzja i odwaga. I sądzę, że jednak doświadczymy innej sytuacji z nowym selekcjonerem, że też trudno mi sobie wyobrazić, że to będą rotacyjne dwie jedynki między słupkami.
No, no właśnie.
Że na kogoś trener postawi. Bo to jest też później jakby kwestia komunikacji, zaufania, takiego automatyzmu w grze z obrońcami, A pamiętajmy, że jednak nie ćwiczysz z tymi obrońcami codziennie na treningu w klubie, tylko spotykasz się z nimi co kilka miesięcy. To są w zasadzie dwie jednostki treningowe i trzeba grać.
No tak, to zobaczymy oczywiście, jak to się skończy. Ty uważasz, że mamy dobrych piłkarzy w polu? Bo wiesz, ja
dobry.
Tutaj co dobry. Chwilę słyszymy, a Milik nie gra, a Piątek nie gra, a ten nie gra.
Ciekaw jestem, jakim systemem będziemy grać z nowym trenerem. Czy to będzie system taki jak za kadencji Nawałki z dwoma napastnikami, czy jednak nowy trener będzie chciał grać tak jak Jerzy Brzęczek, czyli najczęściej z jednym wysuniętym Robertem Lewandowskim. Ja myślę, że mniej ważne są systemy, bo dzisiaj jednak w tym nowoczesnym futbolu niezwykle istotna jest elastyczność, świadomość piłkarzy, zwłaszcza w tej fazie ofensywnej. Natomiast no przede wszystkim ważne będzie to, żeby znaleźć taki pomysł, żeby wykorzystać Lewandowskiego. A czy on na papierze będzie grał na pozycji numer 9, czy będzie tym napastnikiem drugim, podwieszonym, to już ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Ale jeśli ja widzę co tydzień Zielińskiego w Neapolu, który się bawi, który bryluje, jeśli ja widzę Klicha, który jest fundamentem w Premier League u trenera Bielsy, jeśli ja widzę Bielika, który przerasta Championship, jeśli mamy doświadczonego Krychowiaka, jeśli mamy Pitbulla Góralskiego, jeśli no, mamy kilku młodych zawodników, którzy aspirują do tego, żeby za chwilę dotykać coraz większego europejskiego futbolu, to my nie możemy mieć kompleksów. To my dzisiaj musimy wykorzystać to pokolenie i pojechać po coś znaczącego na następne turnieje.
No po co? Po co jedziemy na Mistrzostwo Europy? Mateusz Borek, słuchaj, masz rzadką okazję, żeby się skompromitować, bo to się nagra, a później ludzie będą mówili, o, mówił, że wygramy i patrz pan.
Dla mnie wyjście z grupy jest obowiązkiem, a coś ponad wyjście z grupy będzie dla mnie miłą niespodzianką.
Przypomnij, z kim my jesteśmy w tej grupie.
Jesteśmy ze Słowacją.
Dobrze, okej, okay, możemy.
Szwecją i Hiszpanią.
Czyli Słowacja, Szwecja i Hiszpania. Damy radę Szwedom? I Słowakom?
No myślę, że Słowację to powinniśmy ograć gładko. Mamy absolutnie drużynę o klasę lepszą, mamy piłkarzy występujących w zdecydowanie lepszych klubach, mamy przede wszystkim drużynę, wydaje mi się, też taką dynamiczniejszą, silniejszą fizycznie.
Ale wiesz, mistrzostwa wywołują jakieś przedziwne wzrosty formy u niektórych drużyn. Ja co ja ci będę przypominał, jak nagle się okazało, że Bułgaria na Mistrzostwa Świata gra jak z nut. Że Grecja, przepraszam, zdobywa tytuł.
No ale ty wspominasz 94 rok i Bułgarię stoiczkowa i Grecję 2004, którą widzisz, Grecja, to jest dobry przykład. Grecja wydaje mi się, że w tamtym czasie, w 2004 roku Euro w Portugalii, miała zdecydowanie gorszych piłkarzy niż reprezentacja Polski.
Oczywiście.
Haris Deas, który strzelił bramkę w finale, nie był w połowie tak dobry jak Lewandowski, nie wiem, może Zagorakis wtedy i może Karagounis, to byli piłkarze, których kojarzyła Europa. Natomiast to też była mądrość trenera, to było przygotowanie taktyki, to był pomysł, to była koncepcja grania z mocniejszymi rywalami. I to, o czym mówisz, na samym końcu na turnieju gra się nie na wrażenie artystyczne, bo ono jest dobre w skokach i w łyżwiarstwie figurowym, tylko gra się na wynik. I ja też wolę brzydko wygrać.
To było straszne wrażenie artystyczne. Chociaż gdybym był Grekiem, oszalałbym ze szczęścia, że nasi grają tak brzydko, a zostają mistrzami Europy. Czyli, no dobrze, czyli co? Czyli wyjście z grupy obowiązkiem naszych, a co dalej, to się okaże. No dobrze.
Tak to widzę. Realnie, bo możemy sobie obiecywać złote góry i mówić o medalu. Natomiast to, gdzieś myślę, że stan posiadania polskiego futbolu jest taki.
Jest to jedna z moich najdłuższych rozmów. Ja nie wiem, 38 minut rozmawiamy, ale bardzo dobrze się ciebie słucha. Co prawda wszyscy, którzy się nie interesują piłką, już pewnie dawno odpadli, ale trudno. Są z nami ci, którzy się piłką interesują. To jeszcze raz, kto będzie tym trenerem reprezentacji? Kto będzie następcą Jerzego Brzęczka? Jakieś nazwiska.
Nie rozmawiałem z prezesem Zbigniewem Bońkiem, ale nie chcę się bawić w giełdy, bo pojawiło się tych nazwisk kilkanaście.
Tak, trener Torino zdaje się.
Nie, a myślę, że to nie będzie Gianpaolo, nie wiem, czy De Blasi, który prowadzi Azerbejdżan. Wydaje mi się, że kilku trenerów takich jak Sarri, jak Allegri, Tuchel, to są ludzie w ogóle poza zasięgiem finansowym naszej federacji. Powiem tak, wydaje mi się, że to będzie Włoch, a jeśli nie Włoch, to obcokrajowiec mówiący bardzo dobrze w języku włoskim i bardzo dobrze komunikatywnie w języku angielskim. I takie są moje przypuszczenia, ale musimy poczekać.
Mateusz Borek, przyszły trener reprezentacji Polski.
Dziękuję. Nie, nie, absolutnie nie. Dobrze mi tu, gdzie jestem. Kłaniam się.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Do widzenia bardzo. Państwu.
Dziękuję. Do widzenia.